Lubicie być zapraszani na wesela, na kolacje albo inne uroczystości? Myślę, że to jest uzależnione od kilku rzeczy. Od naszego charakteru, od naszych przyzwyczajeń, naszego samopoczucia, od tego do kogo, gdzie, z kim i z jakiej okazji. Dajemy się zaprosić na przyjęcia, na przykład chcąc uhonorować tych, którzy to zaproszenie wystosowali. Albo żeby zjeść coś dobrego. Szczególnie mężczyźni. Żeby mile spędzić czas. Z kimś się zobaczyć, pogadać, jeżeli oczywiście orkiestra nie gra za głośno. I pogadać na przykład na weselu można. Żeby pokazać się. Albo żeby przynajmniej na chwileczkę oderwać się od rzeczywistości. Szarej rzeczywistości. Za czasów Pana Jezusa było podobnie. Na co dzień ludzie nie mieli zbyt wielu sposobności na celebrowanie jakichś ważnych momentów życiowych, wydarzeń, jednak przy specjalnych okazjach, a takimi okazjami były jakieś przyjęcia albo wesela, wtedy było zupełnie inaczej. Podawano dobre jedzenie, którego na co dzień w jadłospisie nie mieli. Bawiono się nieraz do tygodnia i to całymi wioskami, gdy chodziło o wesela. Nic więc dziwnego, że ludzie lubili przyjęcia. Pan Jezus o tym doskonale wiedział. Wielokrotnie był na takie przyjęcia zapraszany. Dlatego w jednym ze swoich podobieństw nawiązuje do wielkiego przyjęcia, według Mateusza, do uczty weselnej. Natomiast według relacji Łukasza nawiązuje do Wielkiej Wieczerzy. Tak to Łukasz nazywa. I proszę, abyście otworzyli Ewangelię Łukasza, rozdział 14. I chcę przeczytać tekst, który w tym 14 rozdziale na stronie 1118 mamy zapisany między 15 a 24 wierszem. Gdy to usłyszał jeden ze współbiesiadników, rzekł do niego: błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. A on mu rzekł: pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu i posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł: kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć, proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A drugi rzekł: kupiłem 5 par wołów, idę je wypróbować, proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A inny rzekł: żony pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. A gdy wrócił sługa, doniósł o tym panu swemu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego: wyjdź prędko na ulicę i place miasta i sprowadź tutaj ubogich, ułomnych, ślepych i chromych. I oznajmił sługa: panie, tak się stało, jak rozkazałeś, i jeszcze jest miejsce. Wtedy rzekł pan do sługi: wyjdź na drogi między opłotki i przymuszaj, by weszli, i niech będzie napełniony dom mój. Albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. Kochani, powiedziałem, że podobną historię znajdujemy też u ewangelisty Mateusza. W 22 rozdziale. Jeżeli teraz mielibyśmy możliwość przeczytania tego zapisu Mateusza 22 rozdziału i porównali to z tym, co słyszeliśmy, bądź co mamy przed oczyma według ewangelisty Łukasza, zorientujemy się, że pomiędzy tymi dwoma tekstami występują pewne różnice. W wersji Mateusza mamy do czynienia z weselnym przyjęciem, jakie król wyprawił swojemu synowi. Zgodnie z tradycją, władca przed uroczystością dwukrotnie posyła swoich służących, żeby przypomnieli zaproszonym gościom o zbliżającej się imprezie. Za pierwszym razem ci służący spotykają się z prostą odmową. Za drugim razem jedni zostali zlekceważeni, inni wręcz zabici. W reakcji na to król kazał surowo ukarać zabójców, a następnie polecił sprowadzić na przyjęcie przypadkowe osoby napotkane na drodze. Na sam zaś koniec wymierza karę człowiekowi, który wszedł na ucztę bez weselnego stroju i każe go wyrzucić, tak jak to jest napisane, w ciemności zewnętrzne. Tam, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. Tak to konkluduje Mateusz, przytaczając słowa Pana Jezusa. Wersja Łukasza jest mniej skomplikowana. Mamy ją świeżo w pamięci. Skąd wzięły się te różnice? Jedni uważają, że Pan Jezus musiał przygotować dwie różne mowy, które wygłosił w różnych okolicznościach, a Łukasz z Mateuszem, pisząc Ewangelię, przyjęli tylko jedną z nich, każdy inną. Inni twierdzą, że Łukasz z Mateuszem w czasie pisania swoich Ewangelii korzystali z pewnego źródła Q. Tak to bibliści, historycy nazywają. Mieli to źródło Q do dyspozycji, a następnie przepracowali to źródło na potrzeby tego, co chcieli o Jezusie przekazać i co w Jego nauczaniu chcieli podkreślić. Jeszcze inni mówią, nie potrzebujemy takich wymyślnych tłumaczeń. Wytłumaczenie jest proste. Mamy do czynienia z relacjami dwóch ludzi. I normalną rzeczą jest, jeżeli na przykład słuchamy relacji kilku osób z jakiegoś wydarzenia, to zwracamy uwagę, że każda z nich skupia się na czymś, co dla niej było najważniejsze i bardzo często możemy odnieść wrażenie, że ci oto ludzie mówią o zupełnie różnych sytuacjach, aczkolwiek byli na tej samej imprezie. Ale każdy z nich skupił się na tym, co dla niego było najbardziej istotne, najwłaściwsze. Pewien człowiek przygotował wielką ucztę. Czytamy wiersze 16-17, zaprosił wielu i posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym, przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. Być może, sam ten wstęp wydaje nam się troszeczkę mało czytelny i nielogiczny. Natomiast jest bardzo osadzony mocno w tradycji słuchaczy. Jeżeli my jesteśmy zaproszeni na jakąś uroczystość, czy to będzie wesele, czy urodziny, to dużo wcześniej otrzymujemy pisemne bądź ustne zaproszenie na określony dzień, na określone miejsce i określoną godzinę z jednoczesną prośbą, abyśmy ze względów czysto organizacyjnych, ale również grzecznościowych potwierdzili swój udział, co nie zawsze nam się udaje. Bardzo często nam się wydaje, że informacja zwrotna nie jest potrzebna. A ze względów czysto organizacyjnych, ale też grzecznościowych, jest to bardzo ważne. Pamiętam, że brałem udział w pewnym wydarzeniu, uroczystości, gdzie ludzie otrzymali zaproszenie, nie wszyscy wysłali potwierdzenie i potem była konsternacja. Bo miejsca było za mało, bo przyszli ci, którzy nie potwierdzili swoją obecność. Także nie zapominajmy, abstrahując. Jeżeli otrzymujemy zaproszenie i jest tam napisane, bardzo proszę o potwierdzenie przybycia do dnia tego i tego, trzymajmy się tego. Tak jak powiedziałem, ze względów organizacyjnych, ale tak samo grzecznościowych. W Izraelu było inaczej. W niektórych rejonach Bliskiego Wschodu przestrzega się nawet do dzisiaj starej tradycji, tradycji, którą nazywano podwójnymi zaproszeniami. Na czym te podwójne zaproszenia polegały? Zaproszenie na ucztę rozsyłane było na długo przed jej przygotowaniem, co nas akurat nie dziwi. Ale zgodnie z obowiązującym wówczas zwyczajem, kiedy czas uczty nadszedł, do zaproszonych gości wysyłało się służącego bądź służących, aby ten albo ci oznajmili, że wszystko jest gotowe, a więc trzeba już iść. Że istotnie tak było, mamy wiele przykładów zarówno w Starym i w Nowym Testamencie, które są potwierdzeniem, że taka tradycja miała miejsce. Jeżeli popatrzylibyśmy do księgi Estery, znajdujemy tam pewien zapis, kiedy to królowa Estera zaprasza Hamana na ucztę osobiście w przeddzień uroczystości. Następnego dnia posyła do Hamana eunuchów, którzy, jak czytamy, przynaglali Hamana, aby szedł. To jest 5 rozdział i 6 rozdział Księgi Estery. W przywołanym już przeze mnie fragmencie z Ewangelii Mateusza, opisującym wesele syna królewskiego, czytamy rozdział 22. Posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele. Znowu posłał inne sługi, mówiąc, powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem i wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele. Czy wreszcie w naszym tekście. Zadanie to, czyli to przypomnienie, wykonuje w tym wypadku jeden sługa. Ale to jeszcze nie wszystko. Według zwyczajów Bliskiego Wschodu, Natychmiastowe przyjęcie zaproszenia na ucztę uważano by za obraźliwe. Czyli jeżeli otrzymujesz zaproszenie i w tym momencie otrzymania zaproszenia mówisz tak, przychodzę, obraziłbyś osobę, która cię zaprasza. Tam oczekuje się, że gość zrazu w sposób delikatny odmówi, odrzuci zaproszenie i trzeba go będzie usilnie namawiać. Niejako taka odmowa ma być wyrazem skromności lub, jakbyśmy wiśle powiedzieli, niegodności do wzięcia udziału w uroczystości. Mimo więc, że cały czas gość nosi się zamiarem wzięcia udziału, że chce dać się zaprosić, musi udzielić gospodarzowi przywileju nakłaniania go po raz wtóry na przyjęcie zaproszenia. Żeby nie było tak, że dycz dopiero żeś mi to 5 razy powiedział. Z tego też powodu w naszym podobieństwie sługa udaje się po raz drugi do zaproszonych, żeby przypomnieć im, że gospodarz nie zmienił zdania i mimo wszystko wzywa ich na ucztę. Jednakże teraz odrzucenie drugiego zaproszenia uważano by już nie za przejaw skromności, ale braku wychowania, pychy, braku kultury i zlekceważenia osoby, która takie zaproszenie wysłała. Za pierwszym razem na sucho ci to ujdzie. Natomiast za drugim razem, jeżeli będziesz upierał się przy tym, jest to jednoznaczne, że lekceważysz tego, który cię zaprasza. Ponieważ jak czytamy w wierszu 17, w godzinę wieczerzy sługa zostaje posłany do zaproszonych z informacją, że wszystko już jest gotowe, oznacza to, że przychodzi do nich z wiadomością, której nikomu z zaproszonych gości nie wolno już ignorować i którą należy przyjąć. Przyjdźcie, bo już wszystko gotowe, czytamy, lub inne tłumaczenie, sługa przyszedł z wiadomością, że już mogą przybywać. Zastanawiam się, czy ci zaproszeni ludzie, o których Jezus mówi, czymś specjalnym zasłużyli na to, że znaleźli się w gronie wyróżnionych osób, jakie miały wziąć udział w tym przyjęciu. Chyba nie. Jeżeli popatrzymy do wiersza 16, Jezus mówi, że to Pan zaprosił wielu. Inicjatywa wyszła od Pana. To była decyzja gospodarza. Musiał kierować się jakimś kluczem. To był jego akt miłości, wspaniałomyślności. Ci ludzie zostali wyróżnieni. Nie pozostało więc im nic innego, jak skorzystać z tego zaproszenia. Jednak w tym momencie, kiedy śledzimy tę przypowieść, mamy do czynienia z czymś zupełnie niespotykanym i niezrozumiałym. Oto zaproszeni goście, jeden po drugim, odrzucają zaproszenie i zaczynają się wymawiać. Czy zdarzyło wam się kiedyś nie skorzystać z wystosowanego do was zaproszenia na wesele? Jeżeli tak, to pamiętacie, jakie były powody? Nie mam na myśli teraz nagłej choroby, aczkolwiek ciężko powiedzieć, nie przyjdę, bo za 2 miesiące będę chory. Ale nie mam na myśli jakiejś nagłej choroby czy jakiegoś wyjazdu, którego nie dało się już przesunąć. Jakie powody, jeżeli zdarzyło się, mieliśmy, że nie poszliśmy? Kilka przykładów wziętych z życia. Nie pójdę na wesele, albo nie poszedłem na wesele, dlatego że nie miałem pieniędzy, żeby kupić prezent. A byle jakim nie chciałem się wysłużyć. Żeby nie być przez ludzi obgadanym, żeby ludzie mnie nie wzięli na języki. Dlatego więc nie miałem pieniędzy, nie poszedłem na wesele. Albo nie idziemy na wesele, bo oprócz młodych i rodziców nikogo nie znamy. W związku z tym głupio byśmy się czuli na weselu. Tym bardziej, jeżeli jesteśmy introwertykami, którzy niekoniecznie mają w naturze nawiązywania relacji z ludźmi, już się boimy, że trzeba by było rozmawiać z kimś, kogo nie znamy. Albo nie idziemy, no bo nie mamy się w co ubrać. Faceci nie mają z tym problemu, bo jeden garnitur obsłuży wszystkie okoliczności. Natomiast kobiety już to nie jest takie oczywiste. No bo przecież jak można, ile razy można pokazywać się ludziom w tej samej sukience, kiedy jeszcze dodatkowo goście na jednej, drugiej, trzeciej imprezie mniej więcej są tacy sami. Albo nie idziemy, bo muzyka będzie za głośno. I nie będę mógł porozmawiać, nawet swoich własnych myśli nie będę słyszał. A więc nie pójdę. Albo nie pójdę na wesele, dlatego że tam szybko się spiją, a to nie żadna przyjemność mieć do czynienia z pijanymi gośćmi weselnymi. Albo nie skorzystałem z zaproszenia, bo nie lubię ruszać się z domu. Jakie powody mieli ci zaproszeni z przypowieści Pana Jezusa? Wiersze 18-20. Nawet nie musimy tego czytać, bo doskonale znamy te powody. Kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Ja myślę, że coś takiego nie było powiedziane taką barwą głosu jak ja, tylko to było bardzo poważne. Czasami księża nam, bo oni są bardzo poważni. I kiedy mówią o radości związanej z Panem Jezusem, mówią: radujcie się, szczególnie Wielkanoc. Halleluja! Jezus zmartwychwstał. Trzeba mu podać chusteczkę, bo się rozpłacze. Ale myślę, że byli bardzo poważni. Kupiłem pole. Kosztowało mnie to masę pieniędzy. I muszę zobaczyć, co kupiłem. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. Drugi. Kupiłem 5 par wołów. Zbierałem na to 10 lat. I wybacz, no muszę je wypróbować. Mam nadzieję, że gospodarz, twój pan, to doskonale zrozumie. Trzeci. Myślę, że mówił z radością w głosie tym razem. Stary, ożeniłem się. Jesteś kawalerem, nie rozumiesz, co to znaczy. Muszę spędzić czas z moją żoną, a więc dlatego nie mogę przyjść. Wiecie, kiedy czytam po raz kolejny te wszystkie wymówki, uświadamiam sobie, że bez względu na to, jak ważne wydają się te powody odrzucenia zaproszenia, ludzie ci okazali się totalnym brakiem elementarnych zasad dobrego wychowania, brakiem kultury, a ich wypowiedzi nie były niczym innym, jak wyrazem zlekceważenia osoby, która to zaproszenie wystosowała. Nie wiemy, jakie relacje były między tymi bohaterami tej przypowieści. Nie wiemy, czy przypadkiem Pan Jezus opowiada ją w oparciu o coś, czego sam doświadczył, czy po prostu, że było to wymyślone na potrzeby tej konkretnej sytuacji, żeby wyciągnąć konkretne wnioski, a przypowieści, myślę, że wiecie doskonale, mają to do siebie, że są to historie, które mówią o Bogu i o Bożym Królestwie i używają przykładów wziętych z codzienności. A więc jeżeli Pan Jezus mówił w przypowieściach, to ludzie w mig łapali, o co mu chodzi, bo te przykłady mieli na co dzień wokół siebie. Być może tych trzech chciało się za coś odegrać. Może chcieli coś udowodnić. Bez względu na to, że ich wymówki są, jakie są, to tak naprawdę nie brzmią zbytnio poważnie. Pomimo, że przez dorosłych ludzi były wypowiedziane i do poważnych, praktycznych spraw w życiu się odwołują. Pierwszy kupił pole. Musi je obejrzeć. Tylko zastanawiam się i myślę, że my wszyscy również. Akurat tego dnia. Przecież od dawna wiedział, że ten wyjątkowy dzień ma być zarezerwowany. Przecież zaproszenia nie dostał wczoraj. Przecież transakcję o zakupie pola obmyśliwał przez długi czas. Data uczty była znana. Każdy z tych ludzi był osadzony w tamtej kulturze, więc doskonale wiedział, że ten termin ma być zajęty, a przyjęcia miały to do siebie, że jeżeli na przykład to było wesele, to potrafiło ono trwać cały tydzień. A więc nie rezerwujesz tego jedynego dnia, ale rezerwujesz kilka dni do przodu, tym bardziej, że otrzymałeś zaproszenie. Nie, że masz nadzieję, że będziesz zaproszony, masz to zaproszenie. Wiesz, że tam masz być, a więc nie planujesz niczego innego. Z drugiej strony powiedzcie, co za człowiek interesu, który najpierw kupuje, a potem patrzy na to, co kupił. Czujecie kogoś takiego? Czy jeżeli coś kupujemy, to pierw dajemy pieniądze, a potem patrzymy, cośmy kupili? Kupiłeś Mercedesa za 60 tysięcy złotych, dałeś pieniądze w ciemno, a potem idziesz i patrzysz, widzisz rzęcha i jesteś zaskoczony, żeś dziadostwo kupił. A sprzedawca ci powiedział, widziały gały, co brały. To znaczy, no nie widziałeś, ale zapłaciłeś. Co to za biznes? Pierw coś zobaczę, czy to jest warte ceny, a potem dopiero kupuję. Pytanie, czy rzeczywiście tak było? Czy też przypadkiem ten, który taki argument zastosował, nie ma, wybaczcie za określenie, za idiotę gospodarza, któremu kit chce wcisnąć. Nie lepiej by nie było powiedzieć prawdy? Trzeba się posługiwać jakimś wytłumaczeniem wziętym z księżyca? Drugi zaproszony musiał być bogatym człowiekiem. O czym świadczy kupienie 5 par wołów. W Izraelu do wozu lub do pługa zaprzęgano woły, które wykonywały swoją pracę sprzęgnięte parami i połączone jednym jarzmem. Aż 5 par wołów mógł potrzebować jedynie ktoś bardzo bogaty, gdy idzie o posiadanie ziemi. Ktoś, kto według jednego z biblistów musiał mieć co najmniej 100 hektarów ziemi. Co w warunkach w środowisku galilejskim z czasów Pana Jezusa było czymś niezwykłym. Jednakże ten drugi człowiek zaproszony posługuje się, usprawiedliwia się ich zakupem i popełnia taki sam błąd logiczny jak pierwszy zaproszonych. Bo przecież dobry i zdrowo myślący rolnik powinien wypróbować woły, zanim je kupi. Czy one w ogóle są w stanie? No, gdybym pana Jasia poprosił, to by nam wytłumaczył, jak konie współpracują ze sobą. Ale tak mi się wydaje, że przecież one muszą się dobrze rozumieć. Że byle jaki koń nie może współpracować, tak samo musiało być z wołami. Więc pierw to trzeba było sprawdzić, czy to w ogóle ze sobą współdziała. Czy warto kupić akurat tych 5 par wołów? Czy one były warte ceny zakupu? Jeśli zatem twierdzi, że właśnie kupił woły, akurat teraz idzie je wypróbować, to albo jest naiwny, myśląc, że takim argumentem się wytłumaczy swoje nieprzyjście, albo traktuje to zaproszenie lekceważąco i bez jakichkolwiek skrupułów daje do zrozumienia, że dla niego woły są ważniejsze od przyjęcia, jak również daje do zrozumienia, w jakiej pewnej części ciała ma wysyłającego zaproszenie. Ale nie zapominajmy o jednej rzeczy. Jeżeli słuchamy tych wytłumaczeń, wieczerza organizowana jest po zachodzie słońca. Wieczorem. Wyobrażacie sobie popatrzenie na pole, jak już nie masz możliwości, żeby popatrzeć? Bo przecież elektryczności nie było. Czy wyobrażacie sobie wypróbowanie wołów, jeżeli nie ma możliwości zobaczenia, jest ciemno? Tak naprawdę obydwaj ci mężczyźni sprawdzili już to, co kupili, ale użyli tego jako wymówki, żeby nie przyjść. Jestem ciekawy, jakiej my wymówki używamy, żeby mówić Bogu, że nas nie interesuje Jego zaproszenie. Trzeci tłumaczy się naszym zdaniem chyba najbardziej przekonująco. Jednakże dla bezpośrednich słuchaczy słów Jezusa to, co mówi ten człowiek, mimo wszystko jest niewiarygodne i bardziej niewiarygodne, aniżeli dwie poprzednie wymówki. Ożeniłem się, dlatego nie mogę przyjść. Chyba wszyscy doskonale wiemy. Żonaci na pewno. Ci, którzy jeszcze są przed małżeństwem, myślę, że mają tego świadomość, że zmiana stanu cywilnego, ślub w żadnym wypadku nie jest faktem nagłym. Nie jest decyzją podejmowaną z dnia na dzień, tak jak patrzymy, jeżeli mamy czas. Kochanie, jutro jest ciekawy film, w kinie idziemy. No tak, to mogę powiedzieć, z wczoraj na dzisiaj. Ale co do ślubu? Przecież to tak się nie da. Trzeci z tych, którzy odmówili swego udziału w uczcie, zresztą nie mówi, że jego przyjęcie weselne pokrywa się z wydarzeniem, na które został zaproszony. Tak naprawdę on poślubił już swoją żonę, co oznacza, że ceremonie weselne trwające nieraz do tygodnia już zostały zakończone i nie może ceremonią weselną posłużyć się jako wymówką. On nadzwyczaj chce pozostać w domu ze swoją żoną, chce budować z nią relacje, chce poświęcić jej swój czas. Przynajmniej taki podaje powód. Powiemy, o tak, on miał powód. Budowanie relacji to jest coś bardzo ważnego. Kochani mężowie, bo myślę, my najbardziej mamy z tym problem, rzeczywiście, tak abstrahując, żeby nie było tak, że każdy z nich teraz otrzymuje cięgi od nas, ale budowanie relacji z żoną to jest bardzo ważne. Te relacje same się nie zbudują. Jeżeli nie będziemy jej poświęcali czasu, to nie będziemy budowali żadnych relacji. Jeżeli nie będziemy wspólnie starali się czegoś razem robić, bądź spędzać wspólnie czas, bądź rozmawiać, to tych relacji nie zbudujemy. Ale przecież, wiecie, budowanie relacji, Pan Bóg chce, żebyśmy budowali relacje, przecież ten człowiek mógł żonę zabrać ze sobą. Nikt od niego nie oczekiwał, żeby ją zostawił w domu. W wierszu 18 na wyrażenie postawy tych trzech ludzi Pan Jezus używa słowa wymawiać się. Czytamy: i poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Dosłowne greckie tłumaczenie brzmi odpraszać się. Czyli jeden z drugim zaczęli odpraszać się, czyli odwoływać przyjęcie zaproszenia. Można to tłumaczyć również jako unikać. Postanowili uniknąć sposobności przyjścia, odrzucać. Czyli ci ludzie odrzucili zaproszenie. I takie sformułowanie jest najbardziej wyraźne i we właściwy sposób oddaje podejście tych ludzi. Powtarzam jeszcze raz, nie do samego wydarzenia. Bo tak naprawdę w tej przypowieści nie chodzi o wydarzenie. W tej przypowieści chodzi o tego, który zapraszał. Czyli nie chodziło o zlekceważenie wydarzenia. Chodziło o zlekceważenie osoby, która zaprosiła. Aczkolwiek samo wydarzenie było czymś bardzo, bardzo ważnym. W dalszej części przypowieści wiemy, że impreza nie została odwołana, ale gośćmi biorącymi udział w przyjęciu zostali ludzie napotkani na placach, ulicach, drogach, opłotkach. Przekaz Pana Jezusa jest bardzo jasny. Do tych, którzy Go bezpośrednio słuchają. Gospodarz – Bóg. Sługa – Jezus. Uczta – zbawienie. Zaproszeni goście – lud izraelski. Ci z opłotków, z ulic – poganie. Jezus mówi jednoznacznie. Bóg przygotował dla was zbawienie. Odrzuciliście to zaproszenie. Pokazaliście, gdzie macie Boga. Dlatego Bóg skierował to zaproszenie do pogan, dla tych, którzy nie zasłużyli na to. I oni wypełnili wasze miejsce. Impreza się odbyła. Was tylko zabrakło. Ale byli inni. Kochani, co praktycznego możemy wziąć do siebie z tego tekstu? Chcę zwrócić uwagę na trzy rzeczy. Nam się nieraz może wydawać, że jedynie złe rzeczy, złe sprawy, naganne życie mogą człowieka odciągnąć od zbliżenia się do Boga, od skorzystania z Bożego zaproszenia, od przyjęcia zbawienia. To podobieństwo Pana Jezusa temu zaprzecza. Okazuje się, że mogą to sprawiać rzeczy ważne, dobre i potrzebne. Jakże często te rzeczy dobre, ważne, potrzebne spychają Boga na dalsze miejsce w naszym życiu. Spychają zbawienie, myślenie o zbawieniu na dalsze miejsce. Przecież do żadnego z tych trzech argumentów tak naprawdę nie można się doczepić. Co złego w tym, że ten człowiek kupił pole? To świadczy o jego zapobiegliwości. Był obdarowany w tym. Co z tego, że ten drugi kupił 5 par wołów? Chciał sobie usprawnić pracę, ciężką pracę. No wreszcie, dzięki Bogu, że ktoś się ożenił. Że nie żyli bez ślubu, ale się pobrali. Wyszła za mąż, ożenił się. To nie było nic złego, wprost przeciwnie. Jednak nieraz jest tak, że rzeczy dobre mogą być wrogiem czegoś lepszego. Mogą przysłonić perspektywę tego, co Bóg chce dla nas, że chce czegoś więcej i że ma dla nas coś lepszego. Nie w znaczeniu polepszenia warunków naszego życia, lecz w kategorii wieczności. Bo zaproszenie na ucztę, na weselne przyjęcie to nic innego, jak tylko zaproszenie do zbawienia. Zachęcenie do skorzystania z przywileju spędzenia z Bogiem wieczności. Druga rzecz. Czytamy, że gospodarz wydał słudze polecenie, żeby ten przynaglał ludzi. Żeby jak największa ilość tych napotkanych weszła do przygotowanej sali na przyjęcie. Jedno z tłumaczeń wyraża to, co gospodarz każe słudze słowami uporczywie namawiaj ludzi. My mamy przynaglaj, uporczywie namawiaj ludzi. Uporczywie namawiaj. Wiecie, nie rozumiałem tak dobrze jeszcze do czerwca, czy nawet do maja, co to znaczy uporczywie namawiać. Aż przeżyliśmy to z żoną sami, na własnej skórze. Kiedy od ubiegłego roku byliśmy uporczywie zapraszani, żeby wziąć udział w weselu w Izraelu. w ślubie córki naszych znajomych. Ale termin był straszny dla nas. Koniec roku szkolnego, śniadanie dla kobiet, tydzień ewangelizacyjny, to byłby zwariowany wyjazd. Duże pieniądze, bo akurat sezon się zaczyna i jedziesz tylko na 4 dni, żeby wrócić z powrotem. I mówiliśmy, wybaczcie, nie damy rady, chętni byśmy z wami byli. Ale oni uporczywie namawiali, oni uporczywie zapraszali, a my uporczywie mówiliśmy, chcielibyśmy bardzo, ale nie będziemy w stanie. Oni ze łzami w oczach nas zapraszali, żebyśmy przyjechali i pojechaliśmy. Prosto z zakończenia roku szkolnego na lotnisko do Wrocławia. Spóźnił się samolot z Wrocławia do Warszawy. Przylecieliśmy dzień później. Wracaliśmy, mieliśmy, żona miała śniadanie dla kobiet. Tydzień ewangelizacyjny. Odwołano lot z Izraela. Już nie mówię o pieniądzach, o nerwówce. Ale kiedy byliśmy na weselu, zwróciliśmy uwagę, że oni ze łzami w oczach nam dziękowali za to, żeśmy przylecieli. A my dziękowaliśmy ze łzami w oczach za to, że mogliśmy wziąć udział w tym przyjęciu. Nie zważali na trudności. Oni nas uporczywie zapraszali. Kochani, ten gospodarz wydał słudze polecenie, żeby uporczywie zapraszał. Kochani, czas szybko płynął i nie wszyscy zajęli miejsce w tej przypowieści. Zbawienie to nie jest przyjęcie, w czasie którego potrawy stygną, a więc ryzyko, czy że spóźniając się otrzymamy zimne jedzenie, albo w ogóle, że tego jedzenia nie będzie. Tego ryzyka, gdy chodzi o zbawienie, nie ma. Ale czas płynie wraz z biciem Bożego zegara i upływem czasu, który nieuchronnie zbliża się ku końcowi, jeśli nie tego świata, to na pewno naszego życia, kurczy się możliwość skorzystania z zaproszenia. Czy zatem dziwicie się, że Bóg uporczywie zaprasza? Że Bogu nie wystarczy, że my raz powiemy nie? Albo że czasami powiemy, przepraszam, wypchaj się? Nie interesuje mnie to, do czego mnie zapraszasz, a Bóg uporczywie zaprasza. Czas się kurczy. I trzecia rzecz, gdy chodzi o to podobieństwo, ostrzeżenie, które powinniśmy potraktować poważnie. Wiersz 24. Albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. Bóg wysłał dwukrotnie sługę do tych ludzi. Za trzecim razem już tego nie zrobił. Przyjęcie się odbyło bez ich udziału. Kolejnej szansy niestety już nie otrzymali. Jeżeli odrzucając zaproszenie chcieli gospodarzowi coś udowodnić, jeżeli chcieli go zlekceważyć, to na tej swojej upartości, zawziętości oni sami wyszli najgorzej. Bo uczta tak czy tak się odbyła, ale bez nich. Jeżeli na swojej upartości, na ustawicznym odmawianiu Bogu, chcesz Bogu coś udowodnić i chcesz postawić na swoim, to z Bożą bojaźnią i w autorytecie Bożego Ducha chcę ci powiedzieć, że uczta tak czy tak się odbędzie, ale bez ciebie. A potem będziesz sobie pluł w brodę, że z tego zaproszenia nie skorzystał. Zwracam się do tych z was, którzy jeszcze z tego zaproszenia nie skorzystali. Nie wiem, na co czekasz. Na to, że Bóg po raz kolejny cię zaprosi, a ty łaskawie powiesz, nareszcie? A Bóg zapyta, czemu nie wcześniej, bo żeś mnie dopiero 5 razy zapraszał i 6 razem wreszcie zaskoczyłem? Chcę ci powiedzieć, że jeżeli Bogu powiesz, że nie, to wieczność tak czy tak będzie miała miejsce. Tylko tragiczną rzeczą będzie, jeżeli ciebie w niej zabraknie. Nie pozwólmy na to, żeby kogoś z nas wieczności zabrakło. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Drogi Ojcze, Ty znasz nasze serca. Jesteśmy Tobie wdzięczni za to, że wysyłasz zaproszenia, posłałeś swojego Syna, który przypomina. Dziękujemy, że wszystko jest gotowe. Że wystarczy tylko przyjąć to zaproszenie. Wystarczy tylko przyjąć Twoje warunki. Wystarczy tylko przyjąć Ciebie. Oddać się w Twoje ręce. Dziękujemy Ci, że dajesz sposobność słuchania Twojego słowa, czytania. Duchu Święty, dziękujemy, że to jesteś tym, który przynagla, który zachęca, który przypomina. Jeżeli jest pośród nas ktoś taki, kto tego zaproszenia nie przyjął, to chcemy Cię prosić, abyś nas przekonał, że robimy tylko szkodę samym sobie, a nie Tobie. Tobie może być przykro i jest Ci przykro, kiedy ludzie odrzucają Twoje zaproszenie. Ale tak naprawdę konsekwencje tego my sami poniesiemy. I nie pozwól, żeby tak było. Jesteśmy Ci wdzięczni za to zgromadzenie, za to, że możemy bez przeszkód się zbierać, bez jakichkolwiek obaw, że nie przeżywamy żadnych doświadczeń, żadnych trudności. Dziękujemy Tobie za to, że żyjemy w wolnym kraju, że możemy dzisiaj obchodzić uroczystość 100 lat odzyskania niepodległości. Panie, spraw, abyśmy umieli we właściwy, mądry sposób z tej wolności korzystać. Abyśmy nie byli krajem, który się dzieli, ale który się jednoczy, mając świadomość, że tę wolność otrzymaliśmy dzięki Twojej łasce. Panie, spraw, żeby rzeczywiście każdy z nas, mając powody do wdzięczności, patrząc na swoje własne życie, abyśmy Tobie też dziękowali za to, że możemy mieć taką sposobność i w naszym kraju, w naszej Polsce. Panie, jesteśmy Tobie wdzięczni za to, że możemy modlić się o siebie nawzajem, że możemy się wspierać, że możemy prosić Ciebie o siły, o to, co dane osoby najbardziej potrzebują. I Panie, przynosimy przed Twój tron Marysię, prosząc Cię o pokój dla niej, o wytrwałość w bólu, aby mogła w tym, co przechodzi, czuć się bezpieczna, abyś ją wyciszał, abyś ją przytulał do siebie. Chcemy Cię prosić o Antoniego z Bielska, który walczy z nowotworem. O Natalię z Cieszyna, która leży w szpitalu w Warszawie po operacji. O pokój i ochronę. I cud zdrowia dla jej życia. Chcemy Cię prosić o Ewę i Jarka z Krakowa, którzy też walczą z nowotworem. O Pana Janka z Wisły. Chcemy prosić Cię o zdrowie, Twoje wzmocnienie, dotknięcie dla małego Pawełka. Chcemy Cię prosić, Panie, o Krzysztofów i Romana, którzy są w szpitalu w Cieszynie i walczą ze swoimi problemami, abyś dał im zwycięstwo. Prosimy Cię o chorych w domach, w szpitalach, o pogrążonych w żałobie. Panie, jesteśmy też Tobie wdzięczni za ochronę, jakiej w ostatnich dniach mogła i Pani Krysia doświadczyć, że ją zachowałeś. Dziękujemy, że mamy tak wiele powodów do wdzięczności. A Tobie pragniemy oddać wszelką chwałę i cześć, a robimy to w imieniu Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen.